Systemowe nadużycia w żeńskich zakonach, analiza reportażu. Prezentowany materiał demaskuje mechanizmy władzy i kontroli w żeńskich zakonach w Polsce, gdzie pod płaszczykiem świętego posłuszeństwa dochodzi do duchowej kolonizacji i gwałtu na umysłach. Autorka, opierając się na świadectwach byłych sióstr, ujawnia, jak system oparty na kulcie cierpienia i bezwzględnym posłuszeństwie niszczy indywidualność, tłamsi seksualność i odbiera kobietom wolność sumienia. Ukazuje, że praktyka zakonna często stoi w sprzeczności z Ewangelią, zamieniając religię w narzędzie opresji. Zamiast zjednoczenia z Bogiem, siostry doświadczają tresury i degradacji, a system broni się przed zmianami, odrzucając dialog i edukację. Kościół stworzył dla kobiet przestrzeń, w której wolność, ciało i sumienie stają się własnością systemu, a odejście jest traktowane jako hańba. To nie są błędy w oprogramowaniu. To jest jego kod źródłowy. Władza mówi o sobie w trzeciej osobie. Jeśli przełożona mówi do siostry jako istota boska, to tamta ma po prostu wykonać polecenie. Słowo boska nie jest tu przypadkowym lapsusem. To cała teologia w pigułce. Skoro przełożona reprezentuje samego Boga, jakikolwiek sprzeciw staje się bluźnierstwem, a próba rozmowy, profanacją świętości. W takim świecie sumienie ma być składem rzeczy znalezionych, które oddaje się do depozytu przy wejściu i już nigdy nie odbiera. Z tej bezwzględnej logiki posłuszeństwa bierze się tak zwane ciche odejście. Odbywa się ono bez pożegnania, bez prawa do wspólnoty, bez możliwości opowiedzenia własnej historii. Bóg dał, Bóg wziął. Dziś odeszła od nas siostra taka a taka. Tyle. Proszę jeść dalej. To milczenie staje się swoistą liturgią przykrywania ran. Rytuałem, który ma sprawić, że problem zniknie, zanim ktokolwiek zdąży zadać pytanie. W tym wszystkim jest też brutalna ekonomia. Dzień po wstąpieniu podpisuje się dokument, w którym zakonnica zrzeka się wynagrodzenia za swoją pracę. Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Bywa, że nikt ich nie płaci, więc po latach służby nie masz nic. Pozostaje garnuszek rodziców w dorosłym wieku i wstyd tak gęsty, że osiada na twarzy jak pył z pieca. Gdy siostra odchodzi, dostaje koszulkę, bieliznę i buty, a czasem 2000 złotych rzucone jak jałmużna dobrej woli. To nie jest żadna duchowa próba. To jest reprodukcja zależności. Cała architektura życia zakonnego zbudowana jest na posłuszeństwie. Nie tym, które rodzi zaufanie, lecz tym, które demontuje człowieka do roli mechanizmu. Trwać w posłuszeństwie. Tylko to, czego chce przełożona. Tylko tak, jak chce przełożona. Tylko wtedy, kiedy chce przełożona. Notuje w dzienniku Dorota. To codzienna liturgia wyrzeczenia się siebie, w której umysł nie ma prawa do autonomii, ciało nie ma prawa do komfortu, a sumienie nie ma prawa do sprzeciwu. W tym świecie proste komunikaty zyskują moc dogmatu. Ty będziesz się nazywać Genovefa. Iwona nie protestuje, ale wewnątrz wszystko w niej krzyczy. Zmiana imienia to rytuał amputacji tożsamości, po którym zostaje tylko nowa etykieta, gotowa do przestawienia na klasztornej półce. Gdy mistrzyni rzuci polecenie, Genovefa, do magla. Ciało rusza bezwiednie, choć w sercu wciąż pulsuje stare imię niosące ze sobą cały bagaż dzieciństwa i ciepło rodziny. Posłuszeństwo infekuje każdy gest. List do matki musi leżeć otwarty na biurku przełożonej. Prośba o podpaskę staje się aktem upokorzenia. Spodnie wolno nosić tylko przy pracy w chlewie. Jedzenie przestaje być pożywieniem, a staje się narzędziem tresury. Cebula jest testem pokory, czernina karą za niechęć, a cukierek dowodem na duchowy upadek. W ten sposób siostry uczą się nienawidzić własnych najprostszych pragnień. Smaku jabłka, chwili odpoczynku, ciekawości świata. Świętość jako dywanik do wycierania butów. Święta Faustyna pisała o ścieleniu się pod stopy sióstr, jako dywanik, po którym nie tylko mogą chodzić, ale i swoje stopy mogą wycierać. Ten obraz to nie poetycka metafora, lecz precyzyjna instrukcja obsługi własnej duszy. Umartwienie ma być totalne, aż do samounicestwienia. Święta Teresa zapewniała, że dusza odczuwa szczęście, gdy poświęca się dla Jezusa, lecz w codziennym rygorze szczęście paruje. Zostaje tylko rytuał tłamszenia każdego impulsu, który same siostry nazywają wprost gwałtem na umyśle. W rzeczywistości, gdzie samo udręczenie jest normą, każda rysa na fasadzie pokory staje się podejrzana. Śmiech w nieodpowiedniej chwili, grymas niechęci nad talerzem czerniny. Dorota skrupulatnie kataloguje w dzienniku swoje rzekome wady: wymądrzanie się, łakomstwo, kokieteria. Uczy się być własnym katem, wymierzając sobie kary za bycie człowiekiem. Kiedy jednak pęka i wbrew zakazowi zaczyna płakać, czuje wyłącznie miażdżącą klęskę. I wtedy dopisuje zdanie, które rzuca cień na wszystko. Oszukano mnie. To sekta. Dorota prowadzi dziennik, który nie jest zapisem medytacji, lecz księgowością własnej duszy. W rubrykach kataloguje wady przeznaczone do amputacji. Na przykład, wymądrzanie. Dotyczy Boga, co jest niedozwolone. Matematyki oraz historii. Leczenie. Milczenie. Poskromić dążenie do nauki. Gdzie indziej widnieje notatka, która mogłaby być haiku rozpaczliwego posłuszeństwa. O ducha umartwienia proszę cię, panie. Cebula. Cebula to warstwy łez. Nie dlatego, że szczypie w oczy, lecz dlatego, że tak nakazano. Dwa plasterki zamiast jednego stają się upadkiem. Dłuższe oparcie łokci o ławkę to już rozpieszczanie ciała. Nie drapać się po plecach. Nie czytać. Nie myśleć. W kaplicy siostra spędza 4 godziny dziennie, choć, jak sama przyznaje, modlitwa jest dla niej torturą. Dorota nazywa wprost to, co dotąd kryło się we mgle rytuałów, czarne jest białe, białe czarne. To był gwałt na umyśle. Na ołtarzu posłuszeństwa złożyła wolność, dar, który Kościół w teorii określa mianem obrazu Boga w człowieku, a który w praktyce okazuje się zbywalnym elementem formacji. Jest w tym ponury paradoks. Religia, obiecująca zjednoczenie z ostatecznym sensem, przeistacza się w system, który wymaga wyjęcia baterii z rozumu. Poskromić dążenie do wiedzy, to zdanie brzmi jak instrukcja samozagłady talentu. Dorota, która mogłaby wykładać i słowem ludzi pociągnąć, dla systemu jest bezpieczniejsza, gdy w milczeniu plewi grządki. Iwona wchodzi do kuchni i słyszy polecenie, którego nie poprzedza żaden dialog. Masz zjeść, zjada, choć ją mdli. To teraz będzie dokładka. Myśli tylko, Chrystus by tak nie zrobił. To jest na złość. Korytarze myje gołymi rękami. Do rury odpływowej sięga dłonią, jakby chciała wyciągnąć stamtąd resztki własnej godności. Ty do magla, kur, świń i zlewek. Tak brzmi jej nowa klasyfikacja powołania. Kiedy kapelan łapie ją od tyłu i mówi, pokręć się moja sarenko, świat wcale nie pęka. I to jest największe okrucieństwo przemocy. Nie wywołuje trzęsienia ziemi. Korytarz pozostaje korytarzem, a szczotka szczotką. Wina zostaje rozparcelowana na ofierze. Kobieta uczy się, że to o niej trzeba rozmawiać, o jej spódnicy, jej przeszłości, jej myślach przeciw czystości. Iwona otrzymuje też nowe imię. Genovefa. Czy to tylko drobiazg? W systemie, gdzie własne ja jest ostatnim bastionem, zmiana imienia działa jak wyjęcie klamki z drzwi od środka. Pytanie, czy całe życie ma być teraz Genovefą, nie dotyczy gustu. Dotyczy prawa do własnej historii. Gdzieś indziej, w Kanadzie czy Francji, aggiornamento, czyli soborowa odnowa, stało się ciałem. Tam jest dialog, kieszonkowe, edukacja i autonomia. Welon zdejmuje się tam, gdzie bardziej oddziela od ludzi niż z nimi łączy. A tutaj? Wszystko jakby zatrzymane w czasie. Reforma Welonu ciągnęła się latami, dialog zastąpiono komendą, a formację intelektualną zredukowano do podejrzenia, że wiedza może ubrudzić duszę. Różnice płciowe nie są w tym sporze jedynie dekoracją. Bracia mogą mieć przyjaciół, rozmawiać, dotknąć czyjegoś ramienia. To nazywa się braterstwem. Siostrom dotyk odbiera się profilaktycznie, ponieważ z dotyku rodzi się więź, a z więzi lojalność, której nie da się łatwo przetworzyć na posłuszeństwo. Mężczyźni otrzymują dialogiczne posłuszeństwo, podczas gdy kobiety obowiązuje absolut. To nie jest ten sam kościół. To są dwa kościoły zbudowane na całkowicie przeciwnych antropologiach. O seksualności się nie mówi, więc seksualność rządzi z cienia. Relacja z Jezusem jako oblubieńcem to piękna metafora, która w praktyce rozbija się o ciało, o głód przytulenia, o bezsenność i pragnienie. Żeby ktoś był, choćby na 2 minuty. Jeśli każdy dotyk jest z definicji podejrzany, to pierwszy ciepły gest staje się objawieniem. Dlatego miłość Joanny i Magdaleny nie jest tylko buntem przeciw regule. To nieunikniony efekt higieny emocjonalnej, która polega na metodycznym odcięciu wszystkich przewodów. W tym samym czasie spowiedź potrafi zamienić się w przesłuchanie, w którym pytanie o dotykanie siebie jest tylko wstępem. Kapelan pyta, a następnie przekazuje informacje mistrzyni, bo tajemnica sumienia została zredukowana do logistyki nadzoru. Kiedy Justyna powie, że brat ją molestował, odpowiedzią systemu nie będzie współczucie, lecz pytanie o jej współwinę. To nie jest moralność. To jest przemoc ubrana w język teologicznego skrupulatyzmu. Każdy dzień składa się z godzin modlitwy i ciężkiej pracy. Pobudka już o 5:30, o 6:00 kaplica, a potem zaczyna się litania posług. Kuchnia, magiel, chlewik, korytarze, zlewy. Wykończona byłam i padałam ze zmęczenia, mówi Iwona. To jednak nie tylko zmęczenie, lecz systematyczna tresura w rezygnacji z własnych zdolności. Agnieszka z koleżankami musi w nocy malować chlewik, ponieważ spóźniła się z pomocą chorym. Wszystko to dzieje się pod hasłem pokory, która w rzeczywistości okazuje się starannie zaplanowanym mechanizmem. Praca staje się narzędziem karania. Prawdziwa beznadzieja to moment olśnienia, w którym człowiek rozumie, że system religijny, obyczajowy, ekonomiczny został zmontowany z precyzją mechanizmu, by jego osobisty ból służył czyjejś abstrakcyjnej idei porządku. Wtedy najuczciwsze zdanie brzmi: wewnątrz nie ma żadnego wyjścia, trzeba wyjść na zewnątrz. Ta beznadzieja ma konkretne twarze. Ma twarz Justyny, której wmawia się, że ma udział w grzechu, bo została skrzywdzona. Ma twarz Izabeli, której mówi się, że nie ma powołania. Choć powołanie jest słowem, którego nikt nie umie zdefiniować, dopóki nie trzeba go komuś odebrać. Ma twarz Joanny, której matka zamawia mszę za pohańbienie rodziny. Gdy siostra pęka, otrzymuje wyrok, ma zniknąć. Najlepiej o świcie. Bez pożegnań, które mogłyby zakazić resztę stada wątpliwością. Potem przy śniadaniu. Matka Generalna odprawi liturgię wymazania. Bóg dał, Bóg wziął. Tyle. Proszę jeść dalej. Rytuał nie pozwala na żałobę, zakazuje rozmowy, amputuje pamięć. Każde odejście staje się dowodem hańby, którą trzeba natychmiast zasypać milczeniem. Dlatego Justyna wychodzi z 2000 złotych, Dorota ze zdiagnozowaną depresją, a Joanna i Magdalena uciekają bez pieniędzy na bilet. System zamyka obieg. Słuchając historii tych kobiet, trudno nie dostrzec, że z ich opowieści rodzi się coś, co samo w sobie jest Ewangelią prawda, wolność i miłość. Bunt, do którego zostały zmuszone, nie był aktem odrzucenia Boga, lecz aktem obrony Jego prawdy przed kłamstwem instytucji. Ewangelia według świętego Jana obiecuje: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tymczasem w żeńskich zakonach prawda okazywała się towarem reglamentowanym. Ich bunt stał się więc świadectwem. Gdy Joanna i Magdalena wybrały siebie nawzajem, w istocie wybrały miłość. Czyste dobro, które w logice Ewangelii nigdy nie może być złem. Ich odejście było aktem nieposłuszeństwa wobec instytucji, ale wierności wobec Boga, którego odnalazły w sobie. Odejścia były brutalne, jednak w świecie świeckim te kobiety znalazły to, czego odmawiano im za murami. Joanna i Magdalena prowadzą hostel, który stał się schronieniem dla innych. Agnieszka została radną, Dorota badaczką, Justyna odnalazła siłę w edukacji, a Iwona wreszcie mogła mówić własnym głosem. To właśnie tu, po drugiej stronie muru, zaczyna się prawdziwa alternatywa. Życie, w którym sumienie jest wolne, a miłość nie jest zakazana. Opowieści sióstr, choć naznaczone cierpieniem, stają się nową Ewangelią. Czy w świecie, gdzie posłuszeństwo zagłusza sumienie, a cierpienie staje się towarem, bunt może być jedyną drogą do odzyskania własnego ja? Może to właśnie w porzuceniu fałszywej świętości odnajdujemy prawdziwe oblicze Boga, który pragnie naszego szczęścia, a nie ofiary?